Przed mikrofonem Sławek Kulesza w piątej odsłonie, w siódmym sezonie działalności Wieczorynki Naukomanów, innej niż inne audycji popularno-naukowej tylko w Radiu WMFM. Spotykamy się co dwa tygodnie, w soboty, na przemian z postojem z nauką. Także nawet jeżeli przegapicie Wieczorynkę, to na pewno wpadniecie na postój z nauką, czyli z nauką dalej będziecie mieć do czynienia w soboty między 19 a 20. Serdecznie zapraszamy. Wspomniałem w poprzednim wejściu, że światło jest falą i ten pogląd trwał od pierwszego doświadczenia Younga, doświadczenia z dwoma szczelinami, które bezapelacyjnie dowodzi falowej natury światła. Później jeszcze okazało się, że światło jest falą poprzeczną, ponieważ ulega polaryzacji, że światło to w gruncie rzeczy jest tylko pewien bardzo wąski wycinek większej grupy fal, które nazywamy falami elektromagnetycznymi, do których należą też fale radiowe, fale na przykład promieniowanie rentgenowskie i tak dalej, podczerwień, nadfiolet, to też są różne aspekty tych samych fal elektromagnetycznych, aczkolwiek o innych częstotliwościach. No ale nie zmienia to faktu, że to są fale. I właściwie nawet jeszcze czasów przed Youngiem wiadomo było, że fala to jest zaburzenie, które rozchodzi się w ośrodku. Taka jest klasyczna definicja fali. Zaburzenie rozchodzące się w ośrodku sprężystym. No więc skoro światło jest falą, więc nieuchronną konsekwencją tej konstatacji musiało być, że światło rozchodzi się w ośrodku również sprężystym. Tyle tylko, że ten ośrodek sprężysty musiałby mieć określone właściwości. Jakież to właściwości? No skoro na przykład obserwujemy światło gwiazd, o których wiadomo było w nauce, no powiedzmy w XVII, XVIII, XIX wieku, kiedy zaczęto przeprowadzać pierwsze pomiary odległości gwiazd, no że te odległości, te drogi przebyte przez światło są olbrzymie. A więc ośrodek, przez który przenika światło, musi być przezroczysty, nie powinien w najmniejszym stopniu tego światła tłumić. A może tłumić, ale nie powinno być to w jakimś znaczącym stopniu. Także ten ośrodek powinien być niemal doskonale sprężysty. Na podobieństwo sprężyny, w której, której jeden koniec, jeżeli zaburzymy, to fala sprężysta rozchodzi się wówczas w całej sprężynie, do drugiego końca biegnie. Także na takiej zasadzie powinno się światło rozchodzić i ten hipotetyczny ośrodek nazwano eterem. Szukano śladów obecności tego eteru, ponieważ uważano, że eter, no skoro wypełnia cały wszechświat, to może stanowić bazę, punkt odniesienia dla takiego uniwersalnego układu, inercjalnego układu odniesienia, w którym można by opisywać wszystkie zjawiska fizyczne. Ziemia porusza się wokół Słońca po orbicie kołowej, a więc w myśl zasad dynamiki Newtona nie jest układem inercjalnym, ponieważ jest poddawana działaniu przyspieszenia dośrodkowego. Uważano w związku z tym, że gdyby znaleźć ten eter, który, no jak przypuszczano oczywiście, była to w gruncie rzeczy nie taka głupia całkiem hipoteza, eter powinien wypełniać cały wszechświat i być nieruchomy, no bo ostatecznie żadne efekty związane ze zmianą kierunku rozchodzenia się światła, a takie powinny być, gdyby eter się poruszał, no takich efektów nie zaobserwowano. Przez długi czas wierzono, że światło porusza się wzdłuż prostych. Czyli po najkrótszej drodze między dwoma punktami w próżni. Więc ten eter, no szukano tego eteru jako takiego uniwersalnego układu odniesienia. No i cóż, no i nie można go było znaleźć nigdzie. Wykonano wiele prób, różne teorie powstały w międzyczasie. A eteru jak nie było, tak nie było. W końcu decydujące rozstrzygnięcie zapadło dzięki wynikom uzyskanym przez dwóch amerykańskich fizyków, Alberta Michelsona i Edwarda Morleya. Ciekawostka, o której już pewnie wspominałem wielokrotnie, ale nigdy dość chwalenia się. Albert Michelson był amerykańskim fizykiem, ale jednak pochodzenia żydowskiego, urodzonym w Polsce. Rodzice Alberta Michelsona mieszkali w Strzelnie, ale pod koniec XIX wieku, kiedy Michelson jeszcze kiedy nazywali się w ogóle Michałowscy, nie Michelson, albo Michelson, jak są Amerykanie, mieszkali, kiedy Albert był jeszcze mały, wyprowadzili się do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu pracy, lepszego życia. No tym niemniej jest Albert Michelson, możemy go traktować jako amerykańskiego fizyka żydowskiego pochodzenia, urodzonego w Polsce, co jest nie bez znaczenia, ponieważ ten człowiek został uhonorowany Nagrodą Nobla za swoje prace, łącznie z Edwardem Morleyem. Doświadczenie Michelsona Morleya jest jednym z 10 najważniejszych doświadczeń w fizyce, jak się obecnie uważa, gdyż ono dowiodło nieistnienia eteru. W jaki sposób panowie tego dowiedli? Ano w ten sposób, że skonstruowali przede wszystkim urządzenie, które nazywa się interferometrem. Interferometr, czyli takie urządzenie, które w gruncie rzeczy robi to samo, co doświadczenie w doświadczeniu Younga, układ dwóch szczelin, że staramy się doprowadzić do interferencji dwóch fal pochodzących z tego samego źródła, rozdzielonych i pochodzących z tego samego źródła. W doświadczeniu Younga mieliśmy jedną wiązkę, która zostaje na szczelinach rozdzielona na dwie niezależne, ale później one doprowadzone są do interferencji, stąd mamy jasne, ciemne prążki. W doświadczeniu Michelsona-Morleya jest to samo. Mamy wiązkę światła, którą rozdzielamy na zwierciadle półprzepuszczalnym i kierujemy i formujemy z tego dwie wiązki wzajemnie prostopadłe. Następnie te wiązki kierujemy na lustra, powodujemy, że się odbijają, wracają do tej płytki półprzepuszczalnej i je z powrotem składamy, chcąc obserwować interferencję. No i teraz, jeżeli eter istnieje, wówczas ruch Ziemi względem tego eteru powinien powodować, że jedna z tych wiązek będzie się poruszać nieco szybciej niż druga. No tak przynajmniej klasyczna mechanika wówczas twierdziła, że przecież no jeżeli ja się poruszam po platformie z prędkością 10 metrów na sekundę, a platforma porusza się z prędkością 20 metrów na sekundę względem Ziemi, to ja względem Ziemi poruszam się z prędkością 30 metrów na sekundę. Tak mówiła mechanika klasyczna. No i takiego wyniku poszukiwali Michelson z Morleyem. A co dostali? O tym za chwilę.